Podcast motoryzacyjny Overdrive. Zapraszają
Maciej Pertyn Pertyński
i Bartosz Ławski.
Dzień dobry Państwu.
No, dzień dobry się z Państwem.
Zmęczeni jesteśmy, a Ty nawet jeszcze bardziej, bo jeszcze więcej masz kilometrów.
No, mam.
Ale takich, które warto było przejechać.
Oj, jak bardzo warto.
Bo, proszę pana, pan się teraz będzie chwalił, ponieważ pan jeździł prawdziwymi samochodami.
Masz na myśli Polstara 3 i ID Buzza GTX? Bo nimi właśnie jeździłem.
Nie, mam na myśli Lancia Delta Integrale, Mercedesa, Cadillaca Eldorado.
To nie Eldorado, proszę pana.
Nie, to był
nie,
co to było?
60 Special Fleetwood, proszę pana.
No, to żeśmy
Pierwszy nowy zupełnie Cadillac po wojnie.
Tak, czyli praktycznie prawie, że kwintesencja tej skrzydlatości, bo co prawda
tak,
no, późniejsze miały
były
jeszcze...
większe jeszcze skrzydła, tak. Ale ten miał jeszcze tak jakby światła pozycyjne z samolotu bombowego.
No bo to była ta moda wtedy właśnie.
Tak, tak. No zaczynał się program kosmiczny przecież.
Chromy. Tak. Słuchaj.
Ty, ale wiesz, on miał 5,87 długości, bo to była
właśnie
ta krótka wersja.
Tak.
3,40 rozstaw osi tylko.
Tak, ale chcę ci powiedzieć, że o ile tym Cadillaciem nie podejrzewam, żeby jeździło się jakoś szczególnie przyjemnie, bo to je...
Proszę pana, zależy co kto uważa za przyjemne, no. Jeżeli na przykład lubisz pływać takimi starymi, fajnymi barkami rzecznymi.
No to tak mniej więcej.
To jest mniej więcej to, szczególnie jeśli chodzi o reakcję na koło sterowe.
I to na rzece nieco wzburzonej, bo buja cały czas.
Nawet niespecjalnie, ale fantastycznie komfortowy. Fakt, że ten drugi był dużo bardziej komfortowy, którym jeździłem, czyli Mercedes.
450 SL 6,9, czyli W116, ale zobacz, jeden i drugi...
No jeden i drugi powstał jako atak na pozycję najlepszego samochodu na świecie. I jeden i drugi tę pozycję przez
jakiś czas miał.
Tak.
Bo tu są ogromnej pojemności silniki.
No znaczy ten Cadillac był z tym mniejszym, 5.4, a nie 6.0.
Nie, to jak to?
Małolitrażowy.
Ze small blockiem?
Tak, 250 koni tylko.
A widzisz, ale Mercedes 7 litrów, 8 cylindrów.
No.
I teraz zobacz, 286 koni nominalnie.
No ale to netto, to się inaczej liczy zupełnie, ale... bo to jest netto, czyli na wałku zdawczym w skrzyni.
Ale moment... Tego
nikt nie był w stanie naprawdę ustalić.
I...
Myślę, że pod 1000 Nm to tam było.
Nie, aż tyle to nie było. Natomiast to był rzeczywiście, słuchaj, wielka, super komfortowa limuzyna.
No. Fakt, że jak nim jeździłem, to się zastanawiałem, wiesz, czy w dzisiejszych czasach znam jakiś samochód, który by tak komfortowo, tak luksusowo resorował.
A bo to na pneumatyce.
Tak, hydropneumatyka taka sama jak w Citroenie, ale zupełnie inaczej rozwiązana, ale to za chwilę. Bo chodzi mi o to, że on w ogóle się nie buja, on nie pływa, natomiast całkowicie prasuje nawierzchnię złą.
Bardzo pewnie przy tym się prowadzi.
Tak, no gdyby nie to, że ta kierownica ma metr średnicy.
Nie, kierownica jest ogromna ze względu na to, że nawet wtedy, to z prawie 50 lat temu, nie wszystkie samochody jeszcze miały wspomaganie, nawet Mercedesy nie wszystkie.
No fakt,
wiesz,
fakt.
Oczywiście w S-klasie, szczególnie w 450-ce, no
to oczywiście wspomaganie tak.
Oczywiście było, ale słuchaj. To jest coś niesamowitego, ponieważ naprawdę tym samochodem...
Ja wam podpowiem, drodzy słuchacze, skąd ten entuzjazm u nadredaktora Ławskiego. Otóż on w czasach burzy i naporu miał taki.
Tak, właśnie. Miałem kiedyś takiego. Ale słuchaj, to, co jest w tym samochodzie niesamowite, to jest to, że po pierwsze, możesz ruszyć z piskiem opon.
Możesz. Kto ci zabroni?
Możesz... Wiesz, jak Mustang, on potrafi zaryczeć.
Oj tak.
No, bo to jednak 7 litrów 8. Ale wiesz, co jest najciekawsze?
No.
Że on i skręca, i hamuje, w przeciwieństwie do właśnie podobnych wczesnych Mustangów i całej reszty tej Ameryki, bo na przykład tym Cadillaciem to ty żeś nie poskręcał za bardzo.
No, chociażby z tego powodu, że mu błotniki zasłaniają połowę kół i nie da się bardzo, przednie błotniki,
o.
I nie da się za mocno skręcić, nawet gdyby był taki zwrotny, co sam zaliczyłem zawracając i właściciel popatrzył na mnie, jakbym mu matkę i ojca gazetą zabił, tu co doskonale
tym,
rozumiem.
Tu na tym rądku by się nie wyrobił.
No, rondko, które mieliśmy tam pod muzeum, było mniej więcej tej wielkości i wyjazd był upiorny. Mm. Nie da się ukryć.
Ale zobacz.
A Mercedes skręca bardzo ładnie.
A nie, no, Mercedes pięknie skręca przy tym tylnym napędzie, to wspomaganie zresztą, to już nie pamiętam, ale tam było, bo to normalne jest, to jest normalna ślimakowa przekładnia,
tak,
i
tak,
wspomaganie
tak,
jest
tak,
normalnie
tak.
Hydrauliczne, ale tam był jakiś patent, ono miało chyba odrobinę już zmienną siłę.
Nie wiem, nie potrafię na to odpowiedzieć.
Ze wzrostem prędkości.
Nie potrafię na to odpowiedzieć, bo auto, którym jeździłem, było z rynku szwajcarskiego, który się bardzo, bardzo długo charakteryzował tym, że nawet najbardziej luksusowe samochody były sprzedawane, oferowane jako zupełne golasy i praktycznie wszystko trzeba było do nich dokupić. A co za tym idzie, nawet 450 SEL 6,9 miał w serii tylko hydropneumatykę zawieszenia, wspomaganie układu kierowniczego, automatyczną skrzynię biegów, no i ten legendarny silnik.
No, ale to wiesz, tam jeszcze.
A można było dokupić jeszcze
maczkę z automatyczną klimatyzacją.
Tak, bo na przykład seryjnie on miał elektryczne dwie przednie szyby, a z tyłu był tak zwany korbotronik.
Tak.
Natomiast to auto, którym jeździłem, miało na przykład ręcznie regulowane lusterka. Miało ręcznie regulowany, otwierany dach.
Ręczny?
Ręczny na korbę,
nie, no
tak.
To w ogóle aberracja jakaś.
Z klimatyzacji to miał tylko pokrętła z napisem, że jest.
A nie, bo to taka zwykła jak manualna klimatyzacja, że tym dolnym pokrętłem, jak skręcisz na taki najbardziej ten...
To tymi suwakami powyżej możesz sobie nawiew zrobić.
Możesz sobie zrobić nawiew i rzeczywiście tam jest sprężarka. Tam coś musiało być nie tak, bo nawet te klimatyzacje, one po prostu chłodziły bardzo dobrze.
Mm-hmm.
Tym bardziej, że wiesz, no, przy takiej mocy tego
można
silnika,
sobie pozwolić.
Można sobie na to pozwolić. Natomiast popatrz, że te samochody Cadillaca i Mercedesa, jak wspomnieliśmy, samochody aspirujące do tego, żeby być najlepszym na świecie.
No nawet nie tyle aspirujące, co rzeczywiście każdy
kiedyś
na swoim,
tak nazwane.
Na swoim rynku zdecydowanie. No, 60 Special miał oczywiście nad sobą tego długiego.
Mm-hmm.
To samo,
to
tylko
już,
w długiej wersji.
Ale to już najwięksi gangsterzy tylko jeździli.
Wiesz co, tak, ponieważ 60 Special w ogóle ten krótki powstawał tylko i wyłącznie po to, żeby zrobić dobrze tym klientom, którzy na co dzień się dawali wozić szoferom,
ale lubili
sami wsiąść za kierownicę.
Tak, w weekend lubili sobie
ale
sami na golfa
przykład
pojechać.
To był samochód, który jako pierwszy na świecie miał seryjną, specjalnie do niego zrobioną instalację radiową,
mm-hmm,
z wysuwaną anteną.
Automat. On miał chyba to, a
on
to
miał
był
nawet
ten model
czujnik
światła. No
tak.
Właśnie, taki
to było wielkości zaraz, jak to się nazywa? 2 DIN, tak?
No.
Czyli dwa razy standardowy radioodtwarzacz samochodowy, który był pod szybą i on miał rozpoznawać to, że sprzeciwka coś jedzie i zmieniać
i
wtedy
zmieniać,
światła z mijania na długie.
Ale
to jest długich na mijania. Ale w tym egzemplarzu go nie było, ponieważ egzemplarz był jedynym egzemplarzem zrobionym specjalnie na rynek europejski, bo to wytwórnia filmowa francuska go sobie zamówiła, wyobraź sobie.
Aha.
A we Francji, jak wiadomo, były wtedy obowiązujące żółte żarówki,
tak, żarówki, więc
na które nie reagował. Czujnik światła.
Więc i tak by nie był potrzebny.
I tak by nie był potrzebny. Nie zamówiono również klimatyzacji, ale której się w tamtych czasach, wyobraźcie sobie, w Europie bano.
Tak. W Stanach jeszcze też nie była we wszystkich samochodach.
Och, nie.
Ale zobacz. Przez tych 20 lat dzielących te samochody,
no,
ile już zdążyło się zmienić?
No na przykład Cadillac miał czterobiegowy automat, a Mercedes trzybiegowy.
Nie, Mercedes ma czterobiegowy.
Mercedes miał trzybiegowy plus overdrive.
Ale na, nie jest na osobnym jakimś tam...
No nie, nie, ale...
W praktyce to są cztery biegi.
W praktyce to są cztery, nawet pięć, bo ma lock-up tak zwany, czyli blokadę na przekładni hydrokinetycznej.
Ale teraz uważaj.
Ale normalnie używa trzech biegów i właśnie dzięki temu, że ma trzy biegi, to on potrafi zapiszczeć kołami, jak to odchodziło.
Ale jak to wyrywa? Słuchaj,
słuchaj, 75. rocznik tej wielkości limuzyna, żeby w 7 sekund osiągał setkę?
Ale to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że popatrz, że o ile na przykład jadąc tym Cadillaciem, no to nie ma siły. Czułeś, że jedziesz starym samochodem takim z dawnych czasów.
No obydwa pachniały samochodem prawdziwym, tak. Ale powiem ci, że
ale...
uruchamianie silnika w Cadillacu to jest, to nie jest przyjemność, to jest poezja. Ja nie wiedziałem, że on się uruchomił. Nie, z kluczyka normalnie, ale rozruch tak błyskawiczny, tak bezszelestny, tak płynny, że no, dzisiejsze miękkie hybrydy najwyższej klasy tak nie mają.
Ale no to widzisz, ale to samo jest...
No to jest V8. No.
Ale to jest to samo z Mercedesem, tak którego jest. Nie słyszysz. Natomiast jak zaryczy, ła!
Nie, Cadillac nie ryczał. Cadillac zupełnie nie w tym celu powstał.
Nie.
I po prostu te auta są tak straszliwie różne, że aż to trudno opisać.
Bo to jest kwintesencja amerykańskiego i europejskiego podejścia do motoryzacji.
Tak, z tym, że widzisz, te 20 lat różnicy
dużo
sprawiło, że kiedy Mercedes zaatakował tym wariantem swojego topowego modelu W116, to Amerykanie oszaleli.
Bumburner on się nazywał.
No przecież.
Tak, i oni go uwielbiali. Ale, słuchaj, w Mercedesie czujesz się niemal tak, jak w samochodzie współczesnym. Masz dokładnie to samo, co masz w dzisiejszych Mercedesach. Czyli wiesz, gdzie szukać obsługi wycieraczek,
no
w lewej dźwigni, bo jest dokładnie
i dźwignia,
to samo.
I selektor biegów jest też taki sam.
Znaczy, nie, w 450-kach w podłodze było, ale
układ
mogłeś
jest
zamówić
dokładnie ten sam.
Z kolumną pod kierownicą.
Ale układ jest dokładnie ten sam, co dzisiaj.
Tak.
To auto mogło być wyposażone nawet w ABS od 77 roku.
9 chyba.
No, w każdym razie był to pierwszy samochód seryjny, bo przed nim to było co? ISO Grifo i ten angielski...
Ale to jeszcze trudno było ABS-em, Jensen.
No, Jensen,
ale
Interceptor,
to jeszcze trudno
tak.
było nazwać ABS-em, wiesz?
No nie, on już był zelektronizowany, był dwukanałowy.
Ale w Mercedesie rzeczywiście w 116 i potem w 126 od... Nie, 70 chyba, 7, nie, 9 chyba.
No nie wiem, nie pamiętam dokładnie, ale to już było elektroniczne, bo Jensen i ISO Grifo miały mechaniczny, taki sam jak w samolotach.
A tak, natomiast
w drugiej wojnie
jak
światowej.
On się nazywa, w Mercedesie, bo to już był wtrysk Bosch Gadgetronic.
Tak, tak.
I tu z prawej strony taka skrzyneczka była taka pod... No. Proszę pana. Mało tego.
Ale obłędny
fotel,
samochód.
Ale słuchaj, fotel tego Mercedesa, to gdyby go dzisiaj...
Ale Bartek, przecież ja wysiadłem z tego samochodu i powiedziałem do jego właściciela, którym jest mój wieloletni kumpel, niemiecki dziennikarz motoryzacyjny, były szef również mojego konkursu World Car Awards, Jens Meiners. Ja mu powiedziałem, Jens, no powiedz mi, komu to przeszkadzało?
Widzisz, ale teraz popatrz, bo... Tak naprawdę do tego Cadillaca mnie nie ciągnie. Ja zachwycam się tymi klasykami amerykańskimi z lat 50.
No bo nie można się nimi nie zachwycać.
Ale tak. Z daleka, ponieważ...
nie chciałbyś takiego mieć.
Ani mieć to może bym chciał, gdybym miał jakąś kolekcję, garaż marzeń, ale jeździć takim... To ja kiedyś już wspominałem...
No nie, to graniczy z masochizmem.
Ja kiedyś już wspominałem, że Mustangiem, tym GT350 oryginalnym Shelby, tam zdaje się 60, to był 5. czy 6. rocznik. Mm-hmm. i powiem ci, że wysiadłem z niesmakiem, a ostrzyłem sobie zęby. Więc wiesz, natomiast jeśli chodzi o europejskie samochody, to z całą pewnością jeden z tych, którymi ty jeździłeś, a którym ja miałem okazję przejechać się raz w życiu i po prostu to się może czasami jeszcze przyśnić, czyli Lancia Delta Integrale.
Ale to poczekaj, bo jeszcze muszę zostać przy Mercedesie.
Tak, tylko
z jednego powodu, mianowicie...
Ja mogę o Mercedesie
czym godzinę. Ci się nie chwaliłem, przejechałem się również, niestety nie mogąc go nagrać, Oplem Senatorem, proszę pana, 2.8 V6, który tam był do zabawy.
A czy B?
Poliftowy, B.
B. Czyli to 80 już.
Tak. Ale Lancia Delta Integrale to też są lata 80
już. Ty poczekaj, ale chcę ci powiedzieć, że akurat Opel Senator i to właśnie ten V6, ten Polift, to były czasy, kiedy Opel produkował samochody premium.
Zgadza się, zgadza się.
Tylko tacy starzy górale jak my pamiętają.
Mimo, że tam był ten Mercedes 116,
no,
450
to wymiata,
SEL, mimo, że on tam był i to w takim porządnym wydaniu z cudowną skórą w środku, to ludzie, którzy wsiadali do tego Opla Senatora, wychodzili tak z takim bananem na twarzy.
Opel z prawdziwą skórą, prawdziwą.
Nie. Nie, plusz.
Z miękkim welurem,
plusz,
takim grubym.
Plusz, gruby plusz.
Prawdziwe
i całe
drewno.
Całe wnętrze na zielono plus prawdziwe drewno. Tak. Obłędny, tylko kierownica
Opel.
Czarna.
Opel.
Obłędne auto. Przejechałem się i też wysiadłem z uśmiechem takim, że gdyby nie uszy, to bym się śmiał dookoła głowy.
Ale to wiesz co? Słuchaj, kiedy Ople były naprawdę wyjątkowej przyzwoitości samochodami.
No, wybacz, Opel Monza to był jeden z najlepszych samochodów GT na rynku.
No, oczywiście. To był właśnie taki trochę Senator Coupé. No, tak
no
to,
dokładnie.
Powiedzmy, prawda? A właściwie taki liftback strzyżwiowy.
Tak. Natomiast, proszę pana, Lancia Delta Integrale, którą tam podstawiła prywatna kolekcja włoskich samochodów, to było coś zupełnie innego, bo cudowne no, czerwone jest... autko, 83 rocznik, zresztą widziałeś na zdjęciu.
Widziałem, tak, całkowicie analogowe.
Całkowicie analogowe
auto. Z tymi
auto,
cudnymi zegarami, to jeden z najpiękniejszych zegarów w historii
zegarami, z dużym, potężnym turbo, które uderzało w plecy przy mniej więcej 3800 obrotów.
Kierownicę musisz tak trzymać mocno.
Ale no w ogóle to prawie nie reaguje na kierownicę, bo to jest jeszcze z mimo poprzecznego silnika, to ma bardzo prawdziwy napęd na cztery koła.
I to jest tak pospinane.
I to jest tak pospinane,
to,
że...
Żeby skręcić, to musisz go rzucić.
Musisz go nadrzucać, albo inaczej reaguje na skręt kierownicy po 10 metrach dopiero. Mm? To jest naprawdę coś fantastycznego. I teraz tak. Wszystko skrzypi, wszystko trzeszczy. Skrzynia co chwilę się blokuje, nie
plastiki
pozwala sobie wpiąć biegu.
Plastiki są jak w dzisiejszych Hyundaiach. Wbijać musisz ten bieg, jak w kłówce nie ma.
Plastiki jak w Hyundaiach? Czy ty oszalałeś? Takich plastików to już nawet pierwsza Dacia nie znała. Coś ale... tak strasznie tandetnego, ale wsiadłem w to, zapadłem się w ten fotel, na którym się obrzydliwie wysoko siedzi, nie
i
można znaleźć pozycji.
Silnika jest taki...
Ale nagle, jak to zaczęło ryczeć,
że
niech
się ta V8-ka schowa. I teraz popatrz, dziwisz się, ale że to
słuchaj,
wygrywało rajdy jak chciało.
Wiesz co, nie odpowiem ci na to jednoznacznie, ale człowiek, który odpowiadał za park tych samochodów testowych na tej imprezie, który sam nie miał prawa nic z nimi robić innego niż przestawianie.
No oczywiście.
Zapytał, ty słuchaj, pojedziemy w górki i depniesz trochę? Pewnie. Mogę z tobą? I potem się zachowywał jak nastoletnia panienka, którą by wiózł Rauno Altonen.
No bo to...
Ten samochód daje taki feeling i to i za kierownicą i obok.
Wiem, i to w naszym wieku jeszcze to się czuje.
Coś niesamowitego po
prostu. Z drugiej strony ja jestem, jak wiesz, potwornym leniem i sybarytą, jeśli chodzi o samochody. Ja lubię, jak samochód mnie wiezie w związku
sam z tym, jedzie generalnie.
Ten Mercedes jest absolutnym ideałem.
No, jeśli chodzi o oldtimera, na pewno.
Tym bardziej, że to jest tak zwane... Wiesz, jak na czym polega klasyczny samochód autonomiczny.
Że masz szofera.
Tak.
No.
I ten na przykład najpierw 300 SEL 6.3, samochód, który był i jest nadal moim marzeniem jeszcze.
Który później był wyścigową świnią. Tak?
Zaczął się od wyścigowej świni, no, w ogóle tej, no, czerwonej.
Swoją drogą, to jest niezły przypadek triumfu marketingu nad rzeczywistością. Tak.
I właśnie sprzedawał się świetnie, potem to jeszcze przecież właśnie w 116 dołożyli jeszcze tej pojemności.
Tak, tak, tak. Prawda? Cudowny tak silnik, który się zaczął jako W100.
I teraz zobacz.
W Mercedesie 600 Pullman.
Tak, bo to był bezpośrednio ten 6.3 do 300 był przełożony bezpośrednio z 600.
Trochę rozwiercony.
No,
trochę wzmocniony.
Rozwiercony to był, zdaje się, w tym wyścigowym.
Tak, oczywiście. No,
ale słuchaj, przecież tak normalnie właśnie SEL, langi tak zwane,
służyły
to były
jako samochody
szoferskie,
jasne.
A i ten 6.3 i 6.9 wymyślono po to, ich nie było w krótkich nadwoziach.
No nie.
Prawda? Ale wymyślono je po to, żeby można było, wypadało nimi jeździć samemu.
Tak. Tak,
bo
tak,
kiedyś,
tak,
proszę pana, na przykład zwykłą SE można było jeździć samemu, ale SEL-em już nie bardzo.
No trochę wstyd, tak.
Prawda?
Przed Ryśkiem.
No, a tymi można było. I teraz zobacz.
No ale słuchaj, różnica była kolosalna, bo niby oba, i 109 i 116, oba miały wachliwą oś tylną, czyli kupa, a nie samochód do szybkiej
ale
jazdy po zakrętach.
Ale 109 też już miała.
Ale 109 miała samopoziomowanie, pneumatykę z tyłu przynajmniej.
Tak, z tyłu. Niektóre 450 też miały tylko na tyle.
A 116 6.9 była wyposażona w nieprawdopodobnie rozbudowany system hydropneumatyczny, który, tak jak powiedziałem, był w ogólnym zarysie taki sam jak w Citroenie, ale...
Nie, to było inaczej.
Ponieważ Citroen miał wspólny obieg płynu,
tak,
hydraulicznego,
a tam był osobny.
A w Mercedesie był osobny i to wręcz zdublowany.
Tak jest.
Coś niesamowitego.
Ja ci powiem tak. Tak jak te samochody dzisiejsze, bo my jesteśmy pokoleniem, które na tych autach z lat 70., 60.
Do nich się śliniliśmy, tak.
Tak, uczyło się jeździć. To
a do tych Mercedesów, czy BMW, czy Cadillaców, tośmy się ślinili nieprzytomnie,
w ogóle, no,
oglądając czasami w motorze jakieś zdjęcia.
Albo jakieś,
tak,
prospekty. Słuchaj, ja dostałem kiedyś właśnie takich amerykańskich od rodziny ze Stanów. Dostałem całą wielką pakę tych prospektów.
No proszę.
Takich pięknych, kolorowych książek, wiesz, tam były Chryslery, Newporty, wiesz,
oj,
jakieś
oj,
tego typu
oj,
rzeczy.
Oj.
I słuchaj, no to dla nas jeszcze w PRL-u to w ogóle rzeczywiście był nawet nie tyle inny świat, ile kosmos.
Tak, tak, niewątpliwie.
Po czym minęło kilkadziesiąt lat i my w tej chwili jeździmy samochodami, o których wtedy nawet nikt nie myślał jako o samochodach przyszłości.
No nikt nie byłby w stanie sobie ich nawet wymyślić.
Prawda? Ja nie będę miał...
Obrazić!
Ja będę miał zawsze w pamięci... nie wiem, czy pamiętasz, ale kiedyś Automotor i Sport wydawał taki autokatalog coroczny.
Oczywiście.
Tak, i w katalogu chyba z 72 czy z 73 roku na końcu był taki rozdział o samochodach przyszłości. Jak będą wyglądać samochody tam w roku 80, 90, 2000.
Nic się nie sprawdziło.
I ja pamiętam, bo ten katalog gdzieś tam zaginął w czasoprzestrzeni przy jakiejś przeprowadzce chyba, ale ja to pamiętam, jak te samochody wyglądały i jak pomyślisz sobie, że w roku 2000 to jeszcze były, o ile dobrze pamiętam, Fordy Mondeo, te takie półokrągłe.
No.
No, to one zupełnie nic nie miały wspólnego z tą wizją.
No mówię właśnie.
No, już nie mówiąc o tym, że nikt nie przewidziałby elektryfikacji.
Tak.
Elektryczne samochody.
Owszem, elektryczne samochody były, tak.
poza wózkami golfowymi nawet.
Oczywiście, że tak. I to robiły je nawet najważniejsze firmy motoryzacyjne świata.
Tak.
Bo to i Mercedes, i BMW, i Cadillac, znaczy GM robił kilka przecież.
Tak. Ale były one traktowane wyłącznie jako takie właśnie uzupełnienie.
Albo wręcz po prostu samochody cywilizacyjne, które powstawały przy okazji jakichś tam wyjątkowych, rozwojowych działań.
Mhm. I teraz zobacz. Motoryzacja przeszła niesamowitą drogę.
Dużo większą niż na przykład lotnictwo. To jest fascynujące.
Bo lotnictwo największe sukcesy ma już za sobą, bo na przykład
lata 70. Tak.
Nikt nigdy nie stworzył nowego Concorda.
Tak.
Prawda? To była rzecz jedyna w swoim rodzaju. A motoryzacja cały czas się rozwija.
Tak.
I to jest coś niesamowitego. My w przyszłym tygodniu to chyba już opowiemy coś o tych chińskich samochodach, na których byliśmy.
W przyszłym tygodniu to może być problem, żeby się spotkać, ale no spróbujemy.
No. I...
Bo z 5 dni przez 4 mnie nie ma.
No, ale no to tydzień ma 7, to zawsze...
Ty nie bądź taki cwany.
No. Bo...
Ja poza tobą jeszcze znam na przykład swoją żonę i czasem lubię z nią bywać.
Ale ja ci zajmuję pół godziny.
No, jest to jakiś argument.
Natomiast nie, bo mówię, byliśmy na premierze kolejnej chińskiej marki, która do Polski weszła.
Tak.
I muszę powiedzieć, że ty byłeś przepotwornie zmęczony i pojechałeś do domu, ale ja zostałem, wiesz co, i przejechałem się.
No i?
No, przyzwoicie.
Przyzwoicie.
Przyzwoicie, ale to pogadamy w każdym razie...
No ja w przyszłym tygodniu już też dotknę tego samochodu, to będzie o czym mówić.
Tak, i porównamy wtedy wrażenia.
Notatki,
tak, porównamy. No dobra, słuchajcie, to rozmarzyliśmy się trochę. A, kolejny raz.
No.
Ale już od przyszłego tygodnia właśnie dosyć dużo będzie się działo, bo też jeszcze jest jakaś premiera kolejna, jakaś te, bo to były Forcingi, znowu teraz Jayku
tak
jest.
Tak jest.
W związku z tym musimy wrócić do tego, co się sprzedaje.
No, ja jestem na dwóch premierach BMW i potem na premierze nowego Subaru.
No właśnie, widzisz. Dobrze, to tak. Za tydzień się słyszymy.
Tak.
A niezależnie od wszystkiego.
Ja bym jednak się upierał, żeby się wyspać.
Okej, dobra. Dobranoc panu.
Do widzenia.
Podcast motoryzacyjny Overdrive.